Czy to jest w miarę jasne do tej pory?
Nie, ja do tego jeszcze tu wytłumaczę trochę. To... Tak, na razie niech tak zostanie. Jeszcze dopowiem jedną rzecz do tego. Znaczy, tak naprawdę to jest jakieś tam... nie jest potwierdzone, natomiast jest to zbiór pewnych tekstów, które czytałem i są jakąś moją intuicją, jeśli chodzi o to uobecnienie. Dlatego, że kiedy czytamy w Apokalipsie, są takie dwa teksty, które myślę, że kiedy zbierzemy razem, to nam może pomóc zrozumieć jeszcze to uobecnienie miłości Boga pośród nas, czy zbawczej tego pragnienia, o którym mówiliśmy. Bóg pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. Każdy człowiek nie może się wcielać co roku, więc co roku zostawił nam liturgię, żebyśmy w nim co roku, w sensie wydarzenie paschalne, święta wielkanocne i potem każdego dnia też, żeby każdego dnia mogło się w nas dokonać zbawienie, czyli przejście od starego Adama do nowego. O tym mówiliśmy miesiąc temu. Natomiast kiedy czytamy Apokalipsę, 12 rozdział, jeśli się nie mylę, z pamięci teraz nie ryzykuję wersetu, natomiast jest mowa, kiedy święty Jan ma wizję, mówi, że baranek trzyma księgę tych, którzy są zapisani w niej od założenia świata. Baranek, który jest zabity, trzyma księgę zapisaną od założenia świata. Okazuje się, że niektórzy z egzegetów amerykańskich, kiedy wchodzą w grecką strukturę tekstu, mówią, że można to przetłumaczyć w inny sposób. Baranek zabity od założenia świata. Znaczy, księga baranka zabitego od założenia świata. Nie? No i pytanie, o co chodzi z barankiem zabitym od założenia świata, czy przed założeniem świata nawet? Bo tu jest pytanie. Więc to jest pierwsza rzecz, która daje nam pewną intuicję. Natomiast druga to jest Eugenio Zoll, to jest wielki rabin Rzymu, nawrócony na początku XX wieku, ochrzczony przez Piusa XII. 2 lata temu wyszła jego książka Nazarejczyk, z punktu widzenia Żyda nawróconego. I on pisze w tej książce, kiedy analizuje baranka, czym jest baranek w liturgii, w kulturze żydowskiej, to idzie do tekstu aramejskiego też i mówi, że rdzeń słowa baranek jest taki sam jak rdzeń słowa syn w języku aramejskim. Więc mówi, syn jest barankiem w jaki sposób. Jeśli połączymy te teksty, to możemy, znowu to jest pewna intuicja, nie? Możemy powiedzieć coś takiego. Syn złożony w ofierze, czy zabity złożony w ofierze od założenia świata. Teraz spróbujmy sobie przypomnieć, co mówiliśmy o stworzeniu człowieka. Byli nadzy i nie odczuwali wobec siebie. Ja mówiłem, że to jest ten obraz miłości Bożej, Trójcy Świętej, gdzie syn jest nagi przed ojcem i ofiaruje się ojcu całkowicie, a ojciec synowi. To jest ta miłość Boga. Od początku świata syn składa się w ofierze ojcu, czyli daruje się ojcu. Bo miłość jest pewnym aktem darowania siebie, pewnym ofiarowaniem siebie drugiemu człowiekowi. I teraz w ten sposób widzimy, że tak naprawdę miłość syna to była miłość od początku dania się w ofierze ojcu, od założenia świata. Syn baranek jest składany w ofierze pierwszy ojcu. Teraz jeśli ten syn baranek, który jest nagi, który nie broni się, wchodzi w świat po grzechu, to siłą rzeczy w zderzeniu z grzechem zostaje znowu złożony w ofierze. Zderza się z grzechem i miłość, która jest bezbronna i naga, zderza się z grzechem i w ten sposób ta miłość w zderzeniu z grzechem objawia się na krzyżu. Krzyż jest konsekwencją ku człowieka, czyli inaczej objawia nam to, co człowiek potrafi zrobić z drugim człowiekiem, kiedy tamten się nie broni. Dla ocalenia siebie jestem w stanie zabić drugiego, czy oszukać i tak dalej, nie, zależy od kontekstu. Natomiast miłość bezbronna, kiedy wchodzi w świat grzechu, doświadcza krzyża. I o tym mówi święty Jan w prologu swoim. Słowo przyszło do swojego, nie przyjęli, bo nie mogli przyjąć, bo świat był światem grzechu. I ta miłość objawiła się na krzyżu. Natomiast kardynał Ratzinger, kiedy mówi, czym jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, mówi, zmartwychwstanie jest ostatecznym tak Ojca wobec Syna. Mówi, kiedy Syn żył cały czas miłością i nie wszedł w logikę świata, kiedy wszedł w ten świat, nie zaczął się bronić, tylko cały czas był Synem, który żył tym życiem Bożym w świecie grzechu, po ludzku stał się, nie wiem, frajerem, możemy powiedzieć, Natomiast ojciec powiedział, tak, ty jesteś moim synem i ja cię wskrzeszę. Czyli tak naprawdę śmierć i zmartwychwstanie jest cały czas objawieniem miłości Pana Boga. I dlatego mówimy, że ta miłość Boga, która istniała od wieków zawsze, gotowa do ofiarowania siebie, bezbronna, kiedy zderzyła się z grzechem człowieka, objawiła się na krzyżu. Dzisiaj objawia się w liturgii, będziemy mówić konkretnie o Eucharystii, o sakramencie pojednania, o chrzcie, w jaki sposób ta miłość się objawia, w jaki sposób przychodzi do nas. Oczywiście musimy mieć też wiarę, prawda, że Bóg działa, że Bóg przychodzi ze swoją miłością w nasze życie. Natomiast o tym mówi Robert Taft, o którym mówiłem. Ilekroć sprawujemy wydarzenie liturgiczne, ta sama miłość jest gotowa wstąpić w nasze życie. Możemy mieć to doświadczenie wiary, że Bóg mnie kocha pomimo wszystko i teraz jeśli się miłość Boga zderzy z moim kryzysem, z moim, nie wiem, ktoś mnie potraktował tak czy inaczej w pracy, czy w domu, czy w rodzinie, mąż, żona, dzieci, ktokolwiek, ja idę na Eucharystię i słyszę te same słowa, które Jezus wypowiedział, to jest ciało moje wydane za was, to jest krew moja wylana za was, czyli istnieje miłość wydająca siebie. To ty przyjmując to ciało, tą krew możesz mówić, jest miłość, która mnie podtrzymuje, nawet kiedy świat zewnętrzny mnie krzyżuje. I w tym momencie miłość staje się obecna pośród nas sakramentalnie, żebyśmy mogli nasze życie przeżywać tak, jak Jezus je przeżył na ziemi. I to jest ta tajemnica uobecnienia. Czy to jest w miarę jasne? Tak trochę poskakałem po teologach. Tak. Natomiast to tak tylko do powiedzenia jeszcze. Dzisiaj, jako że temat może jest trochę trudniejszy, to ja przewidzę 5 minut na pytania związane z tematem, gdyby coś było niejasne, dobrze? Natomiast teraz chcę jeszcze powiedzieć 7 punkt Konstytucji Liturgii, kiedy mówi o tym w czasie Kościoła, uobecnienie misterium paschalnego, mówię tak, dla spełnienia tak wielkiego dzieła, to znaczy tego dzieła Jezusa Chrystusa pośród nas, Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele. I tutaj Sobór wymienia, jakie są obecności, mówi o 5 obecnościach tak naprawdę, mówi tak, przede wszystkim, i tu jest pewna zmiana w porównaniu z teologią poprzednią, gdzie było przede wszystkim w chlebie i winie. Przede wszystkim mówi Sobór o czynnościach liturgicznych, w rycie, bo wtedy my czynimy to na Jego pamiątkę. Słowo i ryt się spełnia przede wszystkim w czynnościach liturgicznych. Dalej w osobie kapłana. I mówi Sobór, ilekroć bowiem kapłan chrzci, to sam Chrystus chrzci. Ilekroć kapłan sprawuje Eucharystię, to sam Chrystus ofiaruje siebie. Obecność kapłana w czasie mszy świętej jest sakramentalnym znakiem obecności Chrystusa pośród nas. Potem Sobór mówi, jest obecny w Słowie Bożym. Ilekroć głosi się Słowo Boże, ilekroć w Kościele czyta się Słowo Boże, to sam Chrystus mówi do swojego ludu. To znowu ta Jego obecność. Jest obecny w postaciach eucharystycznych przede wszystkim. Mówi w sposób szczególny w postaciach eucharystycznych, dlatego że jest to obecność, która trwa, dlatego mamy tabernakulum. Bo w akcji liturgicznej, akcja liturgiczna się kończy, prawda? I natomiast ta stała obecność fizyczna, permanentna, to są postacie eucharystyczne, chleb i wino konsekrowane. I ostatnia obecność, o której mówi Sobór, to jest obecność Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym, bo sam objawiał, gdzie 2 albo 3 zebranych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Więc widzimy, nasze liturgie są pełne obecności za Chrystusa. Przez wiarę On jest obecny pośród nas. Natomiast dalej punkt mówi, w jaki sposób jest obecny, bo inaczej, czym jest liturgia wobec tego? Obecność Chrystusa. Natomiast dochodzimy w tym momencie do punktu kulminacyjnego, można powiedzieć, tych 4 punktów, 5 punktów. Liturgia, mówi Sobór, jest więc działaniem samego Chrystusa, który jednoczy ze sobą swoją oblubienicę Kościół. Czyli liturgia jest nie dziełem ludzkim. Głównym celebrantem liturgii jest Jezus Chrystus, który jednoczy ze sobą swoją oblubienicę, czyli Kościół. Mamy po polsku Kościół rodzaju męskiego, natomiast Natomiast po łacinie, po grecku, też w językach romańskich, to jest ta Kościół, możemy powiedzieć, ta wspólnota Kościoła, oblubienica. Jednoczy ze sobą, aby to się dokonało w Kościele, czyli można powiedzieć, Chrystus zmartwychwstały przychodzi, bierze swoją oblubienicę za rękę i mówi, chodź, przeprowadzę cię przez to samo, do życia. To jest liturgia. Jest działaniem Jezusa Chrystusa, nie jest działaniem ludzkim. I to różni liturgia od różańca, od nowenny, litanii i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są nazwane pobożnością ludową. To znaczy my chcemy się modlić. I to nie jest złe, bo sobór potem mówi, że pobożność ludowa ma swoje znaczenie. Ja miałem udział być w miałem okazję być w kościołach w różnych krajach, gdzie pobożność ludowa jakby zanikła ze względu tylko na samą liturgię i ta liturgia jest trochę chłodna. My potrzebujemy wyrażenia też siebie w jakiejś litanii, nowennie, majówce, różańcu. Sobór mówi, to wszystko jest po to, żeby nas prowadziło do liturgii, natomiast liturgia jest centrum, dlatego że o ile w naszych modlitwach to my mówimy do Boga, to w liturgii to On wstępuje, bierze nas jakby za ręce i chce nas ciągnąć z sobą, swoją oblubienicę, Jezus Chrystus. Dlatego w liturgii ksiądz nie wymyśla sobie, co chce zrobić, a czego nie chce, tylko jest posłuszny, bo to nie ksiądz celuje, tylko Jezus Chrystus. I czynimy to, co On polecił na Jego pamiątkę. Dlatego ważne też sprawowanie w posłuszeństwie temu, co Kościół mówi. Bo to jest dzieło Jezusa Chrystusa. Oczywiście to ja widzę, że nieraz kapłani zapominają i chcą gwiazdorzyć, czasami nie jakiś żarcik, to się tam na zachodzie czasami zdarza, nie? Tam się mówi, dzień dobry, na przywitanie, dobrze jesteście, nie? I tego typu rzeczy. Natomiast jedynie zrozumiemy, że my tak naprawdę jesteśmy włączani w tą odwieczną miłość w liturgii. Chrystus staje się obecny pośród nas i nas bierze wszystkich, żeby nas pociągnąć do Ojca. W jaki sposób będziemy o tym mówić? Nie? To wiemy, że my tak naprawdę nie jesteśmy inicjatorami. Nie, to nie jest nasze spotkanie towarzyskie. Tylko to jest dzieło Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby jeszcze raz poprzez znaki, ryty, słowa pozwolić nam przeżyć to wydarzenie, które stało się udziałem Jego, czyli przejście poprzez śmierć do życia. Obecność Chrystusa w liturgii, więc 5 punktów. I ostatni punkt, to jest punkt 8, który mówi, do czego liturgia zmierza. Mówi tak, liturgia w czasie Kościoła obecnym liturgia w czasie Kościoła obecnym, teraźniejszość, czyli dzisiaj, przypomina nam to, co się już dokonało, wspominamy, natomiast równocześnie zapowiada nam, jaka pełnia nas oczekuje. I to są te dwa wymiary. Dzisiaj liturgia. Wspominamy śmierć Twoją, Panie Jezu, oczekując Twego przyjścia w chwale. Liturgia łączy trzy czasy. Dzisiaj wspominamy przeszłość i oczekujemy przyszłość. W jaki sposób? W taki sposób, że to, co się dokonało w osobie Jezusa Chrystusa jako w człowieku, te dwa wymiary, my celebrujemy dzisiaj, żeby to, co się dokonało w Jego fizycznym ciele, mogło się dokonać się w ciele mistycznym, to znaczy w Kościele. Żeby cały Kościół mógł przeżyć to, co się stało w Jezusie Chrystusie i wtedy dojdziemy do pełni. Kiedy wszyscy przeżyjemy w nas misterium paschalne, kiedy wszyscy przeżyjemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, kiedy rozproszeni staną się jednym ciałem, bo to Jezus przyszedł, żeby rozproszonych, czyli tych Adamów, gdzie każdy żyje dla siebie, pod siebie i o sobie, jest bardziej czy mniej egoistą, żeby ich zjednoczyć na nowo w miłości. Dlatego to, czego oczekujemy, ma zawsze wymiar wspólnotowy. Jak ktoś by chciał poczytać, to jest na przykład Henri de Lubac, Katolicyzm, taka książka, bardzo dobra książka, która mówi o społecznym czy wspólnotowym wymiarze przeżywania wiary. Opiera się tam na ojcach Kościoła. Nie jest trudna, natomiast jest bardzo, bardzo treściwa, Katolicyzm, gdzie pokazuje, że wieczność, której oczekujemy, to jest wspólnota. I mówi, nie ma wieczności bez wspólnoty, czyli nie może być niczym indywidualnym nasze zbawienie, ja i moje zbawienie. Mówi, to już święty Augustyn mówił, nie zbawisz się bez braci twoich. Kiedy ty zabiegasz o zbawienie brata czy siostry, czy w sensie bliźniego, to przybliżasz tak naprawdę pełnię, bo pełnia będzie wtedy, kiedy wszyscy tak naprawdę będziemy zbawieni. To jest pełnia, aby Bóg na nowo stał się wszystkim we wszystkich. Więc liturgia zapowiada nam też ten czas. Dlaczego? Bo gromadzi nas z rozproszonych. Zobaczcie, na niedzielną Eucharystię na przykład przychodzimy z naszych rozproszeń, to znaczy z naszych domów i się gromadzimy w jednym znaku. I to jest już prorocka zapowiedź Kościoła, kiedy Kościół będzie zgromadzony w jedno, kiedy czytamy Apokalipsę i widzimy wszystkich przed tronem Baranka, oddających chwałę Panu. Ta wizja Apokalipsy spełnia się w liturgii, dlatego często w modlitwie po komunii. Ja was zachęcam też, żeby być uważnym w mszy świętej na modlitwy, które kapłan czyta czy śpiewa. Pomódlmy się, na przykład pochwała na wysokości Bogu. To jest pierwsza modlitwa, która wprowadza nas w liturgię. Modlitwa nad darami, modlitwa po komunii. To są trzy modlitwy prezydencjalne. Będę o tym jeszcze mówił więcej. Natomiast ta modlitwa po komunii często mówi, że nam pozwalasz smakować przyszłych darów. Sprawa, byśmy żyli tak, by do nich dojść, czy w inny sposób. Przedsmak nieba. Bo Pan, który zjednoczy się z nami, kiedy zjednoczy się fizycznie już. Dlatego liturgia, to szczególnie kościoły wschodnie podkreślają, liturgia, my bardziej mówimy w kościele zachodnim, jest uobecnieniem tego, co było w przyszłości. I to jest prawda. Mniej akcentujemy zapowiedzi. Natomiast kościoły wschodnie często mówią tak, prawdziwa liturgia to jest niebieska liturgia. A my w naszych liturgiach próbujemy naśladować to, co kiedyś będzie w pełni. Bardziej akcentują tą przyszłość. Natomiast jeden i drugi wymiar jest obecny w liturgii. Zawsze. Zobaczcie, ile razy my w liturgii się modlimy, żeby przyszedł Pan, przyjść Królestwo Twoje. Oczekujemy Twojego przyjścia w chwale i tak dalej. Będę o tym mówił jeszcze. Natomiast liturgia zawsze ma te dwa wymiary. Ona to, co się spełni w Chrystusie, uobecnia dzisiaj, żeby ono kiedyś żeby się kiedyś spełniło w nas wszystkich, jako wspólnocie Kościoła. Może na dziś wystarczy, bo miałem jeszcze trochę o roku liturgicznym mówić, ale to mi nie ucieknie. Natomiast 5 minut teraz, jeśli coś jest niejasne z tego, albo coś by trzeba było dopowiedzieć, czy wytłumaczyć. Bo widzę skupione twarze, tylko nie wiem, czy z powodu tego, że są zaciekawione, czy z powodu tego, że już są zagubione w temacie. Ja mogę podać mikrofon, jeśli być rękę tylko do góry. Ja zapiszę, może to jest francuski autor. De Lubac. Ja ją kupiłem na Allegro za 2,99. Można kupić starsze wydanie. Henry się pisze. De Lubac. De odstęp Lubac. Lubac. Tak, on tam zaczyna od stworzenia właśnie świata, analizuje ojców Kościoła, którzy... Katolicyzm, tak. Tak, literaturę trochę podam, bo troszkę książek się pojawia, niewiele, ale są pojedyncze jakieś perełki na rynku takim prostym językiem, a teologicznie pozwalają pewne rzeczy zrozumieć. Także jak coś, to tam jakieś tytuły mogę podrzucić czasami. Bo coraz więcej jest tłumaczone. Tak, on analizuje wszystko od stworzenia człowieka poprzez grzech pierworodny, gdzie ojcowie odwołuje się do tekstów źródłowych, gdzie pokazuje, jak ojcowie mówili, że grzech pierworodny był jak rozbicie lustra i teraz Pan Bóg musi na nowo lustra, w tym sensie, że każdy z nas jest kawałeczkiem teraz tej ludzkości stworzonej na początku i Pan Bóg na nowo chce to zjednoczyć w tym synu, w tym sensie, że nas włączy w ciało swojego Syna, w to mistyczne ciało. Także o tym jeszcze będziemy mówić. Czy jakieś pytania jeszcze? Znaczy, dobrze, krótko wytłumaczę relacje między tak zwaną pobożnością ludową, bo wszystkie te nasze, one są... Pobożność ludowa to tak, takie jest polskie określenie, natomiast ćwiczenia pobożne, tak to można też nazywać, tak to jest w łacinie pies exercitii. Więc jaka jest relacja między tym? Oczywiście, tak naprawdę tu chodzi o mentalność człowieka. Jeśli my nie zrozumiemy, co się dokonało w Jezusie Chrystusie, to my bardzo łatwo potrafimy, jak ten stary Adam, jeśli pamiętają Państwo z tamtego tygodnia, obkopać się i jeszcze Panu Bogu prosić, żeby mi większe mury postawił, żebym się czuł bezpieczniej. Natomiast jak długo Pan Bóg mnie może bronić w tym życiu? i mi dawać wszystko, do 70, do 80, do 100 lat, do 120. Śmierć przyjdzie, tak czy tak. I Pan Bóg nie przyszedł po to, żeby mi odsunąć śmierć ode mnie. Zbawienie nie polega na tym, że Pan Bóg mi odsunie śmierć, odsunie mi krzyż. Tylko polega na tym, że On mi daje światło, daje mi coś, co mi pozwala odczytać w prawdziwym świetle krzyż i śmierć i doświadczenia takie czy inne, które przychodzą. Wyzwala mnie od lęku przede wszystkim przed tymi wydarzeniami. I to jest zbawienie, bo śmierć wcześniej czy później przyjdzie. I teraz jeśli ktoś się modli tylko po to, żeby Panie Boże, niech mnie żaden krzyż nie dotknie w życiu, no to jeszcze człowiek nie zrozumiał, czym jest tak naprawdę chrześcijaństwo do końca. Oczywiście, my mamy naturalny lęk i nie chodzi o to, żeby się modlić, Panie Boże, niech mnie, strąć mnie z konia jak świętego Pawła na ziemię, nie? Rozłóż mnie na łopatki. Nie chodzi o to, żeby, nie? Natomiast my musimy mieć to świadomość, że Pan Bóg nas będzie wyprowadzał z naszego zamknięcia i my trochę jesteśmy tak jak małe dzieci, które pięciolatek załóżmy, który by chciał, mamo, daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi tamto i się denerwujemy, jak nam nie daje. Natomiast Pan Bóg nie jest po to, żeby spełniać nasze zachcianki, bo to jest pogańskie rozumienie Boga. Bóg, który ma mi spełniać moje zachcianki, zabezpieczać mi ma moje życie, żeby mi się nic nie stało. Nawet dobrze by było, jak się z sąsiadem pokłócę, żeby jemu, nie wiem. Natomiast Bóg nie przychodzi po to, żeby mnie przygłaskać i mi dać wszystko, co mi się wydaje. Bo każdy z nas ma zranione myślenie tym grzechem pierworodnym i tym z mojego punktu widzenia, prawda? A Pan Bóg przychodzi po to, żeby poszerzyć mój punkt widzenia, żeby mnie wyprowadzić z mojego punktu widzenia w prawdę, w Jego punkt widzenia. Teraz jeśli ktoś się modli, pobożność, tak, jeśli ktoś się modli modlitwami pompejańskimi, innymi i tak dalej, oczywiście to nie jest to, że się nie powinniśmy modlić, bo też święty Augustyn mówi, kiedy się modlisz, to Pan Bóg ci też da zrozumienie twojej modlitwy i jego woli, więc ta modlitwa jest ważna i Pan Bóg też chce, żebyśmy prosili. Natomiast Sobór mówi tak, wszystkie, liturgia jest czynnością świętą w najwyższym stopniu i żadna inna czynność Kościoła nie może się z nią równać. To jest najbardziej święta, dlatego że jest to sam Chrystus, który jest obecny i działa pośród nas. Natomiast modlitwy, które mamy przed mszą, po mszy, nowenny i tak dalej, one mają nas albo podprowadzić do Eucharystii, czyli nastawić naszego ducha, dać nam umiłowanie Pana, który nas potem będzie w Eucharystii przemieniał czy prowadził, czyli albo nas prowadzą do Eucharystii, albo z Eucharystii wypływają na przykład adoracja po mszy świętej. Jest nie z liturgią, w ścisłym sensie. Jest kultem Eucharystii poza mszą świętą i ona ma nam pomóc jakby przedłużyć tą obecność Jezusa pośród nas, czyli głębiej mi dać zrozumieć poprzez adorację, co się dokonało. Liturgia jest nazywana szczytem i źródłem. Natomiast do tego szczytu ja jakoś wchodzę i z niego schodzę, czy do tego źródła też dochodzę i te prywatne modlitwy, które wyrażają naszą duszę, nasze serce, uczucia, emocje często, osobowość, one mają też nie przysłaniać liturgii, nie mają stać w centrum, tylko mają nas do niej doprowadzać ze świadomością, że ja wiem, gdzie jest Chrystus działający, żywy i to jest liturgia. A wszystko inne ma być jakby podprowadzające do tego i nie znaczy to, że nie ma być tego. Że jak liturgia jest najświętszą, to po co innego, nie? Od razu idźmy na całość i tylko. Nie w czasie mszy świętej, przed mszą świętą jako przygotowanie, prawda? No tak robią, ale no bo to jest... Bo to jest jeszcze pozostałość pewnie z czasów przedsoborowych, kiedy msza święta była w ciszy, nie rozumiano, więc coś trzeba było robić, prawda? I to było normalne, że ludzie też wtedy jakoś wchodzili w takie czy inne modlitwy, które wyrażały ich ducha. Czy jeszcze jakieś krótkie pytanie? Znaczy, chodzi o takie pierwszpiątki i tak dalej? Nie? Nie. Aha. Nie, no to mówię. Tak naprawdę, dlatego Sobór nam mówi, czy Kościół aktualnie mówi na mnie, żeby naprawdę czerpać przede wszystkim ze Słowa Bożego, żebyśmy rozumieli, nie próbowali wymuszać na Panu Bogu naszych wizji, tylko żebyśmy odkrywali Jego plan, bo co się dokonało tutaj w Starym i Nowym Testamencie, to jest historia, która opisuje życie każdego z nas, bo ona pokazuje styl działania Pana Boga w życiu człowieka, można powiedzieć, nie? Jeśli chcemy zrozumieć, w jaki sposób Pan Bóg działa w życiu człowieka, to czytamy Biblię. I teraz, jeśli my zrozumiemy, jaki sposób tutaj działa, jak na przykład święty Paweł w liście do Koryntian mówi, wszystko to wydarzyło się po to, aby posłużyć nam jako przykład, czy jako wzór. To jest pewna matryca działania Pana Boga. I teraz ta matryca, objawienie, ono się musi odbić w życiu każdego z nas, jako Kościoła i jako jednostki. Każdy z nas wcześniej czy później przejdzie swoje misterium paschalne. Mało tego, jak będę mówił o chrzcie, to zobaczycie, jak to się ma, że w liturgii obrzędy chrztu i obrzędy kościoła się, i obrzędy pogrzebu się dopełniają. Chrzest ostatecznie się spełnia w momencie śmierci. Kiedy człowiek umiera, to wtedy się dopełnia chrzest, bo się spełniło to, co w chrzcie się rozpoczęło. Misterium paschalne, czyli przejście przez śmierć do życia. Natomiast myślę, że im dalej będziemy szli, to sobie też rozjaśniać wszystko. Natomiast ważne jest to, żebyśmy właśnie wchodzili w tą logikę Jezusa i w logikę objawienia, nie tylko na takiej zasadzie, że ja chcę i mi spełni Panie Boże, chociaż jest to pewien element modlitwy. Jeśli ktoś się modli tak, to lepiej niech się modli tak, niż niech się nie modli, bo Pan Bóg też będzie prowadził człowieka do dojrzałości wiary. My wszyscy zaczynamy na początku nasze modlitwy od tego, że prosimy o coś, prawda? Natomiast im więcej ktoś odkrywa Pana Boga, to tym bardziej widzi, że ta modlitwa prośby gdzieś tam odchodzi może bardziej na bok. I jest to jakiś etap modlitwy, że ja proszę, że ja wierzę, natomiast potem widzimy, że odkrywamy oblicze Pana Boga poprzez taką modlitwę inne. Mam nadzieję, że odkrywamy, że dojrzewamy też w modlitwie i wtedy widzimy, że te modlitwy, prośby gdzieś tam schodzą na dalszy plan. Ja też rozumiem bardzo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, no widzą chore dziecko, czy dostają raka i w tym momencie się zaczynają modlić bardziej, prosząc o to, to jest naturalne też, nie? Tylko ta modlitwa, ja jestem przekonany, nie? I to też widzę, jak działa w ludziach. My się modlimy na przykład o to, żeby Pan Bóg mnie uzdrowił, a Pan Bóg mi też daje łaskę zrozumienia tego czasami. Może dać uzdrowienie, bo go nie ograniczamy. Natomiast często przez taką modlitwę, że ktoś intensywnie prosi o uzdrowienie, wchodzi w taką relację z Panem Bogiem, że On się tak naprawdę przemienia i przyjmuje sposób myślenia Pana Boga. Zaczyna widzieć głębiej pewne rzeczy. Także tutaj też musimy, myślę, przede wszystkim wejść w tą logikę chrześcijańskiej modlitwy, chrześcijańskiego objawienia, bo nasza religia nie jest religią jak religie pogańskie, że ja proszę, ja złożę ofiarę, Pan Bóg mi da i tak dalej. Mówiliśmy na początku, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg pragnie. I dlatego my tu jesteśmy, dlatego słuchamy słowa, dlatego celebrujemy Eucharystię. Nie, że my musimy o coś prosić. On pragnie. I widząc nasze biedy ludzkie, pragnie dawać nam swojego Syna każdego dnia w Eucharystii i w sakramentach, żeby nam towarzyszyć i nas przeprowadzać do pełni życia, którą dla nas przygotowuje. Już po 20, to chyba dzisiaj troszkę przesadziliśmy z czasem.